21.30, słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego, głosu w naszych domach, przy mikrofonie ojciec Benedykt, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Zwierzęta, dar stwórcy i pomoc dla człowieka. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Henryk Witczyk. Za chwileczkę połączymy się z księdzem profesorem. Straciliśmy w tej chwili połączenie. Jest to druga część naszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych. Rozmów, które mają nam ukazać, kim my jesteśmy w dziele stworzenia i kim jest Pan Bóg jako Stwórca i czym są stworzenia. Pierwsza część tych rozmów niedokończonych dostępna już na naszej stronie internetowej, a cały konspekt rozmów niedokończonych przygotowany przez księdza profesora dostępny też jest na naszej stronie internetowej www.radiomaria.pl, zakładka Polecamy, oraz na profilu facebookowym Radio Maria i też na Twitterze. Księże profesorze, słyszymy się już?
Tak, słyszymy się. Witam ojca.
Witamy serdecznie. Prosimy, księże profesorze, o przedstawienie nam tego tematu, który dziś podejmujemy w ramach rozmów niedokończonych. Zwierzęta, dar stwórcy i pomoc dla człowieka.
Dziękuję bardzo. Właśnie analizując teksty Pisma Świętego, wszak nasze rozmowy dzisiejsze są poświęcone właśnie analizie tekstów Pisma Świętego, jaką prawdę o tym niezwykle bogatym świecie zwierząt, rozumiejąc generalnie również ptaki, rzeczywiście istoty mieszkające w morzach, wszelkiego gatunku, rodzaju, jak Stwórca, który natchnął również autorów Ksiąg Pisma Świętego do przekazania ważnych prawd człowiekowi, widzi ten właśnie świat, świat zwierząt, który dany został człowiekowi jako pomoc dla człowieka. Najpierw musimy zdać sobie sprawę z tego, że zwierzęta we wszystkich tych właśnie swoich gatunkach i rodzajach są rzeczywiście dziełem Pana Boga, stworzonym w piątym dniu, tuż przed stworzeniem człowieka, którego Pan Bóg powołuje do istnienia w szóstym dniu. Już choćby takie połączenie wskazuje na bardzo ważny związek między zwierzętami a życiem człowieka. Mówiliśmy o tym, iż teksty Księgi Rodzaju, opis stworzenia świata, a więc również właśnie świata zwierząt, świata ludzi, zamieszczone w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym oraz drugi opis w rozdziale drugim i trzecim, należy interpretować komplementarnie. I w ogóle generalna zasada dotycząca prawdy objawionej w Piśmie Świętym jest taka. Należy uwzględniać wszystkie teksty, które w określonej, interesującej nas kwestii coś mówią. A po drugie, należy uwzględniać rozwój objawienia, jego pełnię w Chrystusie. Zupełnie niedozwolona jest i po prostu w ogóle błędna żonglerka cytatami, przerzucanie się, jak to nieraz bywa w różnych naszych dyskusjach, nacechowanych tendencjami manipulacyjnymi, przerzucanie się cytatami, prawda, i zbijanie jednego tekstu drugim, wywoływanie sztucznego i nieprawdziwego oczywiście wrażenia, jakoby jeden tekst Pisma Świętego przeczył drugiemu. Jeżeli nam się tak wydaje, to znaczy, że nie rozumiemy któregoś tekstu. Kolejna reguła, bardzo ważna, to odczytywanie pojedynczych zdań w szerszym kontekście perykopy, fragmentu, rozdziału, księgi danej, czy w ogóle całego zbioru ksiąg, na przykład ksiąg historycznych, czy księgi psalmów, czy pism mądrościowych, czy pism prorockich, czy pięcioksięgu, czyli większości opowiadań i zbioru praw. Każdy z tych zbiorów ma swoje własne, właściwe sobie reguły wyrażania się, a co za tym idzie, sposoby interpretowania, których wymaga po prostu. Jeżeli chcemy rzeczywiście dotrzeć do tego, co rzeczywiście Pan Bóg w danym temacie chce nam powiedzieć. Podkreśliliśmy, że ta pomoc, jak wyczytujemy w rozdziale drugim, w rozdziale drugim Księgi Rodzaju, werset od 18 do 20, ofiarowana jest ludziom stworzonym przez Pana Boga, aby zapobiec ich samotności. Od tego zaczyna się opis stworzenia, mianowicie zwierząt i ofiarowanie ich człowiekowi. I mianowicie Pan Bóg zauważa, że nie jest dobrze, aby człowiek, Adam, chodzi tu generalnie o określenie właśnie człowieka jako rodzaju ludzkiego, nie był sam, żeby człowiek był sam. Nie jest dobrze. I dlatego przyprowadza najpierw zwierzęta, jak tekst podkreśla, według ich różnego właśnie uszeregowania gatunkowego. Człowiek nadaje im imiona, nazwy, przez co wyraża się jego mądrość, jego inteligencja, rozumienie, prawda, umiejętność odczytywania, równocześnie udziału we władzy Pana Boga. Wszak nadawanie imienia oznacza w Piśmie Świętym, że w tym przypadku ta istota żywa należy do człowieka, jest człowiek jej panem, ale nie oczywiście jakimś panem krwiożerczym, czy po prostu nastawionym na dominowanie, panowanie, takie właśnie wolne od zasad rozumu, odpowiedzialności wobec Stwórcy, lecz panowanie, które ma na celu, jak to mówi werset 15, drugiego rozdziału, strzeżenie całego ogrodu Eden, harmonii istniejącej w tym ogrodzie między z jednej strony światem zwierząt, z drugiej strony światem roślin i światem ludzi właśnie. To strzeżenie i praca w tym ogrodzie są zadane człowiekowi po prostu. I to jest bardzo ważne przesłanie. To zadanie strzeżenia, wyrażane pięknym czasownikiem, określającym właśnie całą moralną, związaną z inteligencją, odpowiedzialność człowieka za powierzony mu ogród Eden, czyli generalnie świat po prostu, w tym rośliny, ale też i zwierzęta. Pamiętajmy też, iż kiedy Pan Bóg postanowił ukarać ludzi z powodu ich całkowitego zepsucia wodami potopu, sprawiedliwy Noe ma budować arkę, w której się schroni on i cała jego rodzina, bo jego sprawiedliwość przechodzi również na całą jego rodzinę. On reprezentuje tę rodzinę, ale równocześnie Pan Bóg nakazuje, by w arce znalazły miejsce, czyli zostały ocalone, prawda, istoty żywe według swoich rodzajów i gatunków. To bardzo piękny tekst, warto o nim pamiętać, ponieważ nieraz kieruje się karkołomne wręcz oskarżenia pod adresem Księgi Pisma Świętego, zwłaszcza Ksiąg Starego Testamentu, że jakoby one formowały czy promowały wręcz wśród ludzi postawę jakiejś takiej, prawda, dominacji, nieposzanowania istot żywych. Otóż ta scena ochronienia istot żywych, stworzonych w trakcie potopu, schronienia ich w arce, bo to Noe musi je wprowadzić do arki, jest bardzo ważnym przesłaniem dla Noego i dla jego potomków i w ogóle dla całego ludu przymierza, traktującego z wiarą Księgi Pisma Świętego, iż to jest właśnie generalnie zadanie dla człowieka, chronić istoty żywe. Ważne jest też przymierze, które Pan Bóg zawiera po potopie ze wszystkimi ludźmi i ze wszystkimi zwierzętami, istotami żywymi. Są one, prawda, wymienione, kilka razy przywołane. Przymierze określone jako wieczne. Pan Bóg gwarantuje jego trwanie swoją powagą, że już nigdy nie dojdzie do takiego właśnie niszczenia istot żywych na ziemi. Ale równocześnie Pan Bóg formułuje bardzo ważną zasadę odpowiedzialności za życie człowieka, brata. Odpowiedzialności, którą człowiek ponosi przed samym Bogiem. Pan Bóg upomni się, tak jak upomniał się o krew, czyli o życie Abla wołające do niego z ziemi, tak też upomni się o życie każdego człowieka, który zostanie zamordowany, czy to przez zwierzę, czy przez drugiego złego człowieka, niesprawiedliwego, w ogóle po prostu mordercę. To są te generalne założenia, teksty fundacyjne, opis stworzenia świata w Księdze Rodzaju, rozdział pierwszy, pochodzący z wielkiej szkoły myślenia kapłańskiego, szkoły takiej, powiedzmy, można by powiedzieć, teologii bardziej abstrakcyjnej, doskonalszej, w tym znaczeniu, że po prostu nieco kilka wieków później narodzonej, powstałej. Drugi tekst, rozdział drugi, trzeci, bardzo plastyczny, ze szkoły mądrościowej, o inspiracjach też prorockich, wszak jest to wielkie proroctwo o początkach świata, gdzie mamy te prawdy dotyczące zwierząt jako istot żywych, danych przez Pana Boga, wręcz przyprowadzanych przez Stwórcę do człowieka. To przecież bardzo wzruszający obraz, pokazujący jakże bliską więź, a zarazem jakże wielkie zaufanie Pana Boga Stwórcy wobec człowieka. Pan Bóg swoją własność, o czym psalmy mówią, że cały świat, wszystkie zwierzęta należą do Niego. Psalm 50 na przykład, polecam bardzo. Otóż tę swoją własność, której życie Bóg Stworzyciel chroni, które jest dla Niego cenne, przyprowadza do człowieka. Ale równocześnie ten tekst z rodzaju 9, a więc tekst fundacyjny dla ludzkości po potopie, wyraźnie stwierdza, że Pan Bóg daje te właśnie istoty żywe jako pokarm dla ludzi po prostu. Czytamy w rozdziale drugim. Wszelkie zwierzę na ziemi, wszelkie ptactwo podniebne, niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm. Tak jak rośliny zielone dają wam wszystko. To bardzo taki szczodry gest. Oczywiście Pan Bóg mówi tutaj do człowieka. Zauważmy, że Pan Bóg nie wpisuje tego prawa jako z jakiegoś instynktu stworzonych przez siebie ludzi, ale rozmawia, formułuje w formie słownej, apeluje po prostu do rozumu, do wolności, do odpowiedzialności człowieka, do sumienia po prostu, że to macie jako pokarm prawny. Ale równocześnie z tych stronic fundacyjnych rodzaju od pierwszego rozdziału do 9 do 11 wynika bardzo ważna prawda o harmonii pomiędzy poszczególnymi gatunkami, która nieraz bywa po prostu zakłócana, o czym teksty mówią, gdy przywołują dzikie zwierzęta polujące na inne zwierzęta w sposób bardzo drapieżny, zapowiadają czas harmonii jako czas idealny, czas Bożej Sprawiedliwości, czas Mesjasza. Przypomnijmy sobie Księgę Izajasza, rozdział 11, że oto nadejdą dni, kiedy narodzi się Mesjasz, gdy wilk z barankiem razem paść się będą, prawda, lew z koźlęciem. Więc mamy tutaj to bardzo ważne, dzisiaj nieraz przez niektóre kręgi osób kierujące się jakąś taką wybiórczą wrażliwością na określone gatunki zwierząt, to prawo bywa zakłócane po prostu. Ta harmonia między jednym gatunkiem drugim musi być zachowana, bo inaczej dochodzi do nierównowagi i po prostu narusza się porządek stworzenia. Gdy jeden gatunek zwierząt, drapieżników na przykład, zaczyna górować nad innymi i wtedy mamy po prostu bardzo niebezpieczne zjawisko. Na przykład aktualnie obserwuje się, to zresztą rolnicy nieustannie się o taką regulację dopominali, jeśli chodzi o dziki po prostu naruszające uprawy, niszczące, dlatego że jest ich za dużo i szukają pożywienia, gdzie tylko mogą. Czy wilki, które wyjadły na przykład w Bieszczadach niemal już doszczętnie zwierzynę płową, a nawet zagrażają ludziom. Jak czytamy na stronach internetowych, musi chyba dojść do nieszczęścia, że wilk rozerwie, rozszarpie, prawda, jakiegoś człowieka, czy dziecko, czy starszego, czy nawet dorosłego w sile wieku. Notabene, co rusz można spotykać właśnie zwierzęta rozszarpane w zagrodach domowych, przydomowych, rozszarpane przez wilki po prostu, których jest cała masa i które po prostu szukając pożywienia przychodzą nawet do domostw, prawda, żeby ingerować. No po prostu kierowane instynktem, trudno się im dziwić, prawda. Natomiast trzeba się dziwić i domagać jakiejś, prawda, regulacji w odniesieniu do tego, co zawsze ludzie praktykowali, jakiejś takiej kontroli po prostu, tej równowagi między poszczególnymi gatunkami zamierzonej przez stwórcę, bo naruszenie tej równowagi w jakimkolwiek obszarze po prostu prowadzi do często nieodwracalnych kataklizmów, prawda, przyrodniczych, czy w zakresie życia ludzi, prawda. Ale nie chciałbym się w tej materii dalej tutaj rozwodzić. Przejdźmy do analizy tych wielkich pojęć, mianowicie w jakim znaczeniu zwierzęta są pomocą dla człowieka w tym przezwyciężaniu jego takiej bezradnej samotności. Otóż w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej, do którego bardzo gorąco odsyłam naszych słuchaczy, rodzinę Radia Maria, czy inne osoby, które może akurat słuchają nas tego wieczoru, zainteresowane tematem, dokument opublikowany przez wydawnictwo Jedność, dzieło biblijne, czym jest człowiek, zarys antropologii biblijnej, łatwo dostępny w internecie, można sobie poszukać po prostu na miary. Warto się z nim zapoznać, bo te właśnie teksty fundacyjne, ale też wszystkie inne teksty Pisma Świętego, które dotyczą świata zwierząt i relacji zwierzęta, człowiek, są w tym dokumencie przez odpowiedzialną komisję złożoną z biblistów, ekspertów z całego świata przeanalizowane i objaśnione w świetle najnowszego stanu wiedzy filologicznej, historycznej, egzegetycznej, prawda, z całą odpowiedzialnością. Jak rozumieć tę właśnie pomoc dla człowieka? W trzech sektorach, mianowicie pomoc dla życia, w rozumieniu zwierzęta usługowe, w tym znaczeniu, że wspierające człowieka w pracy. Mówiliśmy już o zwierzętach, które służą jako pokarm, ale również jako odzienie, zwłaszcza w tamtych czasach. Właśnie przypomnijmy sobie choćby świętego Jana Chrzciciela, który nosił jako pokutnik oczywiście, jako człowiek pustyni, odzienie z sierści wielbłądziej, prawda, czy zwierzęta takie jak konie, które były niesamowicie ważne niemal do naszych czasów II wojny światowej, prawda, jako pomoc człowiekowi w walce z wrogiem, prawda, ginęły, masakrowane, prawda. Dzisiaj na szczęście mamy już inny etap rozwoju naszej, powiedzmy, cywilizacji, techniki, prawda. Widzimy, jak się rozwija też ten ludzki świat i jego po prostu, jakby to powiedzieć, konieczność korzystania z pomocy zwierząt, które są mu dane jako właśnie pomoc dla jego życia, pomoc w obronie, prawda. Przywołajmy też teksty Pisma Świętego, które wzywają człowieka do troski, bardzo takiej autentycznej troski jako pasterza, jako hodowcy o swoje zwierzęta. Na przykład Księga Przysłów, która mówi: prawy uznaje potrzebę swych zwierząt, a serce występnych okrutne dla nich. Czy kolejny tekst z Księgi Syracha, rozdział 7, werset 22. Doglądaj zwierząt, a jeśli masz z nich pożytek, niech zostaną przy tobie, wręcz jako twoi, jakby to powiedzieć, bliscy towarzysze, w cudzysłowie oczywiście towarzysze, w twojej zagrodzie. Kolejny tekst. Znaj dobrze potrzeby twego drobnego bydła. Zwracaj uwagę na trzodę. Dalej mowa o trawie, o sianie, o konieczności zbierania górskiego nawet siana. Miej owce na odzienie dla siebie, a kozły, by za pole zapłacić. Wystarczy mleka koziego, by dom twój utrzymać i wyżywić służące. Księga Przysłów, rozdział 27. Widzimy zatem, jak bardzo to, co mogą ofiarować zwierzęta, odpowiednio po prostu zadbane, hodowane, zatroszczone, jak to mówimy, trochę upraszczając język polski, przez człowieka, służą właśnie, wspierają go w jego życiu rodzinnym, osobowym. Ludzie też w Biblii bronią zwierząt. Dawid na przykład bronił owiec swego ojca Jessego, wyrywał je z paszczy lwa lub niedźwiedzia. To takie hiperboliczne określenia pokazujące odwagę młodego Dawida, pasterza, prawda, który chce wyruszyć teraz do walki z Goliatem, aby swoją siłą i mocą Bożą przede wszystkim, która mu towarzyszy, obronić króla Saula i jego wojsko bezradne wobec Filistynów. Czy na przykład pobożny król Ezechiasz, czytamy w Księdze Kronik, zbudował obory dla różnych gatunków bydła i owczarnie dla trzód. Zobaczmy, jak precyzyjnie przywoływana troska, właśnie taka różnorodna troska człowieka, no jakby nie było, z VII, VI wieku przed Chrystusem, prawda, w odniesieniu do zwierząt. Człowiek hodowca w Piśmie Świętym koryguje również zachowania zwierząt, na przykład poprzez założenie wędzidła na oporne zwierzę. Przypomnijmy sobie na przykład Psalm 32, werset 9, gdzie ta scena z życia zwierząt przywołana jako metafora, przykład dla wychowywania człowieka. Nie bądźcie jak koń czy muł bez rozumu, tylko wędzidłem je można okiełznać. Nie przybliżą się inaczej do ciebie. Czy na przykład hodowca naśladuje Boga, gdy uczy zwierzęta swoje po prostu odpowiednich postaw, gdy poskramia ich nieraz niszczycielskie zapędy, prawda, te instynkty drapieżne, niszczące innych, aby też lepiej zwierzę wykonywało swoje zadania. Przypomnijmy sobie choćby tutaj tę piękną alegorię, przypowieść Pana Jezusa: ja jestem dobrym pasterzem, znam owce moje mnie znają, słuchają mojego głosu. Tutaj już ta troska o wychowanie, to źle powiedziano, o wyhodowanie po prostu owczarni. Oczywiście Pan Jezus mówi o owczarni złożonej z wierzących, z Kościoła. Jest zaczerpnięta, obraz zaczerpnięty z życia pasterskiego po prostu, pokazujący tę prawdziwą troskę pasterza o takie właśnie wychowanie, wyhodowanie swojego stada w posłuszeństwie, w zaufaniu do pasterza, motyw właśnie obrony przed wilkami, przed drapieżnikami, który w tej przecież centralnej dla Ewangelii Janowej perykopie jest przywołany. Pan Jezus sam do siebie odnosi ten wspaniały obraz dobrego pasterza. I wreszcie, mówiąc o zwierzętach jako pomocy dla życia człowieka, przypomnijmy jeszcze te teksty, które mówią o pracy zwierząt. Zwierzęta pomagają w pracy na polu. Na przykład w Księdze Przysłów, rozdział 14, czytamy, gdzie bydła brak, tam spichlerz pusty. Dzięki mocy wołów plon jest obfity. To bardzo znamienny tekst, pokazujący harmonijne współdziałanie między tą właśnie, powiedzmy, pasterską działalnością człowieka, a działalnością rolniczą. Nie ma tutaj jakiejś sprzeczności, czy jakby to powiedzieć, jedno rywalizuje z drugim, czy jakby przeciwstawia się drugiemu. Jedno służy drugiemu po prostu. Wszak zwierzęta potrzebują też pokarmu, który to właśnie pole, czy ta łąka, ta trawa, ten trud człowieka przynosi. I wspomnijmy jeszcze, bo już mówiłem o koniu jako sprzymierzeńcu człowieka na polu walki. Prawda? To bardzo wiele tekstów o tym mówi, są one nam znane. A przywołajmy tylko teksty mówiące o zwierzęciu takim jak pies, który jest towarzyszem człowieka. Tobiasz, wielka historia z Księgi Tobiasza. Aż dwa razy pies jako istota żywa, towarzysząca młodemu Tobiaszowi, idącemu szukać żonę w dalekiej Medii, a potem wracającego, jest przywołane i to jeszcze w towarzystwie anioła. Anioła, który, Rafała, który towarzyszy, szuka czy inspiruje Tobiasza w kwestii znalezienia odpowiedniego lekarstwa na ślepotę ojca. Wzruszająca historia, pokazująca właśnie tę piękną harmonię i wzajemną pomoc również ze strony właśnie psa, który towarzyszy młodemu Tobiaszowi w niebezpiecznej wyprawie, w daleką stronę po prostu. Oczywiście towarzyszy mu też anioł, to bardzo znamienne. To taki znak właśnie też, można by powiedzieć, Bożej bliskości względem zarówno Tobiasza i przede wszystkim Tobiasza i jego rodziny, ale też anioł, który, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, bo nie ma żadnych aluzji na ten temat, nie brzydzi się obecności psa po prostu. To znamienne w kontekście właśnie wrażliwości tamtego kręgu kulturowego. Więc mamy tutaj takie teksty bardzo poruszające, pokazujące, jak wielka jest z jednej strony troska człowieka Biblii o świat zwierząt, ukazany tutaj no, w całej panoramicznej szerokości, ale też i odwrotnie. Jak wielkie i różnorodne przysługi spełniają zwierzęta, czy są przede wszystkim darem na pokarm dla człowieka, czy odzienie dla człowieka, przywołana akurat wełna z owiec, prawda, czy sierść wielbłąda. W drugim punkcie naszej rozmowy warto przywołać jeszcze te teksty Pisma Świętego, które mówią o zwierzętach jako pomocy w stawaniu się mądrym. Otóż zachowanie wielu zwierząt w Piśmie Świętym jest ukazane jako źródło ważnych nauk dla człowieka, jego zachowań. To kolejna forma pomocy, którą Stwórca wpisał w ten świat zwierząt, aby tych nauk zwierzęta udzielały ludziom po prostu. Są one taką czytelną, inspirującą formą manifestacji ducha mądrości. To Boży Duch Mądrości tak właśnie ukształtował te zwierzęta, ich instynkty, bo tu przede wszystkim chodzi o te prawa, które rządzą życiem poszczególnych gatunków. I te prawa wszczepione w nie wraz ze stworzeniem, według różnych gatunków, jak podkreślają teksty, jest rygorystycznie przez nie przestrzegane. I są one w tym przede wszystkim posłuszeństwie wzorem, nauką dla człowieka, który od pierwszego momentu życia w raju już okazuje się buntownikiem wobec poleceń Bożych. kiedy przekracza Boże przykazanie w raju, oczywiście za poduszczeniem węża, który był, jak mówi Księga Rodzaju, najbardziej przewrotnym spośród zwierząt, podstępnym, prawda? Ostatecznie jest jedynie symbolem, jak mówi Księga Apokalipsy, kusiciela, ojca kłamstwa, szatana, który zwiódł ludzi i właśnie skłonił do tego buntu wobec prawa Bożego. Prawa, które gwarantowało życie, harmonię, ład w tym boskim ogrodzie, jakim jest stworzony świat. Pismo Święte jest pełne takich właśnie konkretnych też przykładów pracowitości, na przykład mrówka, niemal klasyczny przykład, Księga Przysłów, rozdział 6, rozdział 30, pszczoła, pomimo że jest mała wśród latających stworzeń, ale owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy. Mędrzec uczy, że sugeruje, by człowiek nie kierował się kryterium jedynie wielkości. Również mały podmiot działający potrafi przynosić wspaniałe owoce. Czy cały świat właśnie szarańczy, jaszczurek, które uczą wszystkich, także króla, jak się zorganizować, wnikać nawet w środowiska zamknięte. Zobaczmy Księga Przysłów, rozdział 30. Ale też działanie Pana Boga jest nieraz porównywane do zachowań na przykład orła. Księga Wyjścia, Pan Bóg mówi o sobie, że jak orzeł niósł synów Izraela z Egiptu do góry Synaj. Czy Księga Ozeasza, prawda, przywołująca ten obraz w 11 rozdziale. Czy Pan Bóg jak orzeł, który czuwa nad swoim gniazdem, tak Bóg czuwa nad swoim ludem. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32. Czy wreszcie Pan Jezus, który mówi, że tak bardzo chciał zgromadzić synów Jerozolimy, jak ptak swoje pisklęta gromadzi pod skrzydła. Ewangelia Mateuszowa, rozdział 23, werset 37. Ale przypomnijmy też sobie wielką pieśń z Księgi proroka Izajasza, czytaną między innymi w Wielki Piątek i przywoływaną też przez Pana Jezusa poprzez analogię o słudze pańskim, który porównuje siebie do baranka na rzeź prowadzonego, prawda? To tekst, który mówi o tym, iż cierpienie Chrystusa, jego męka, jego ofiara obejmuje wszystkie istoty żywe. Oczywiście nie mówi tego wprost, ale każe nam się poważnie zastanowić nad tym właśnie, na ile ten obraz baranka prowadzonego na ofiarę paschalną, który ma też jakąś wrażliwość, prawda, wyobraża Chrystusa prowadzonego na śmierć, śmierć odkupieńczą, przemieniającą. I w tej jego śmierci wszystkie cierpienia świata znajdują swoje przemienienie. Przemienienie po prostu w wydarzeniu zmartwychwstania, w jego uwielbionym ciele. Stąd też wielka koncepcja ojca Teilharda de Chardin o Chrystusie, który jest alfą i omegą całego stworzenia. Mówił wręcz o ewolucji, prawda? Nie chcemy wnikać, na ile ta teoria jest, jakby to powiedzieć, uzasadniona w sposób taki empiryczny, na ile jest bardziej intuicją, ale na pewno znajduje swoje ważne, jakby to powiedzieć, zakorzenienie w tekstach Pisma Świętego. Wszak Pan Bóg stwarza świat w swojej mądrości. Chrystus jest mądrością Bożą, Logosem. A równocześnie w Chrystusie cały świat, nowe niebo, nowa ziemia, znajdują swoje zwieńczenie, swoje ukoronowanie po prostu. To wydaje mi się bardzo ważne odniesienie świata, tej mądrości, która jest w świecie, do Chrystusa, Logosu, mądrości Bożej. Świat objawia nam tę właśnie nieskończoną wręcz mądrość Bożą. Czyni to przede wszystkim sam Bóg w rozmowie z Hiobem, gdy stawia mu takie trudne pytania. Hiob nie rozumie, dlaczego cierpi, wyrzuca niemal Panu Bogu, jakby był niesprawiedliwy i tak dalej, bo przecież nie zgrzeszył. Hiob rzeczywiście nie rozumie, dlaczego cierpi, bo się to nie zgadza z dotychczasową regułą odpłaty. To sprawiedliwy, chwalony nawet przez samego Pana Boga, nie powinien cierpieć, a jednak cierpi. I wtedy Pan Bóg mu mówi, że drogi Hiobie, w świecie stworzeń, ale też i w świecie zwierząt, przywołuje dwa najgroźniejsze, hipopotama, krokodyla. Jest cały szereg takich zjawisk czy sił, których ty nie rozumiesz, których ty nie jesteś w stanie okiełznać. One istnieją i mają sens, ale on jest tobie nieznany, bo nad nimi wszystkimi panuje wszechmoc Boża i mądrość Boża. Podobnie nad twoim cierpieniem. Przyjdzie taki czas, kiedy jego sens, jego wielka wartość, a tym samym przede wszystkim wartość ciebie jako sprawiedliwego, który do końca ufa Panu Bogu, trzyma się Pana Boga, okaże się po prostu nieskończenie cenna, nieskończenie wielka. I to się dzieje właśnie, kiedy Hiob mówi, że dotychczas znałem cię tylko ze słyszenia, teraz ujrzałem ciebie. Ujrzałem oczywiście poprzez te słowa, które Pan Bóg mówi. Bóg widzi oczami duszy misterium życia, które wypełnia świat, który Bóg przywołuje, mu przed oczy stawia, prawda? I Hiob, kontemplując ten Boży świat, to wielkie misterium życia, które tylko po części jest przez niego rozpoznawane, stwierdza, że zaczyna widzieć Boga. To widzieć oczywiście w cudzysłowie, w tym znaczeniu, że zaczyna mieć większe wyobrażenie, wyczucie wielkości Pana Boga niż to, które miał dotąd. Takie właśnie proste, że Bóg sprawiedliwych wynagradza, a grzeszników surowo karze i to niemal natychmiast, prawda. I wreszcie trzeci rodzaj pomocy, jaką są zwierzęta w odniesieniu do człowieka, zwierzęta w kulcie. W tym kontekście jest cały szereg po prostu nieporozumień albo też lekceważenia na przykład wrażliwości religijnej wierzących Żydów czy wyznawców islamu, jakkolwiek trochę w inny sposób oni rozumują. Nie chciałbym właśnie tutaj się wdawać, natomiast w prezentowanie tamtych wrażliwości, ale jeśli chodzi o wrażliwość ludu Starego Przymierza, z której wywodzi się oczywiście również wrażliwość współcześnie żyjących, wierzących Żydów, związana jest ona po prostu z faktem, że ofiary, o których mówi Księga Kapłańska, są ściśle związane z przymierzem. Pieczętują przymierze, po pierwsze. Przypomnijmy sobie Księgę Wejścia, rozdział 24. Kiedy Mojżesz odczytał ludowi dekalog, Księgę Przymierza, lud może zawrzeć z Bogiem przymierze. Wtedy Pan Bóg nakazuje mu złożyć ofiarę właśnie, a więc spełnia się ryt krwi. Może przeczytajmy te teksty, ponieważ one są takie też właśnie fundacyjne, jeśli chodzi o kult ofiarniczy. To jest Księga Wyjścia, rozdział 24, od wersetu 6. Mojżesz wziął połowę krwi i wylał krwi z cielców oczywiście, które polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Krwi oczywiście z tych cielców właśnie, złożonych ofierze. Wtedy wziął Księgę Przymierza, czytał ją głośno ludowi i oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. A więc mamy krew przymierza. Co znaczy ten gest pokropienia ołtarza i ludu, stel, prawda? reprezentujących 12 pokoleń. Oznacza ten ryt coś takiego, że po prostu lud, który dotychczas był ludem niewolników, skazanym na śmierć w Egipcie, wyzwolony przez Boga, staje się rodziną Bożą, stają się krewnymi Pana Boga. Życie w nich, dane przez Boga, jest uratowane. Jest to życie, które jest powołane do przymierza z Bogiem. To oznacza to właśnie krew przymierza. A więc rytuał, który ma niesamowicie głębokie znaczenie. Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy odwołuje się do tego rytu, ale równocześnie kładzie kres całej tej właśnie ekonomii rytów ofiarniczych Starego Przymierza. Wylewa swoją krew, wylewa, czyli ofiaruje swoje życie, mówiąc nad kielichem z winem, to jest moja krew przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę, ale już w sposób sakramentalny. List do Hebrajczyków podkreśla, że złożył ofiarę ekspiacyjną, czyli usuwającą grzechy, i ofiarę przymierza raz na zawsze. Oczywiście Pan Bóg odpowiedział na tę jego ofiarę, wskrzeszając go do życia, powołując go do życia w zmartwychwstaniu. Musimy o tym pamiętać, ponieważ inaczej to jest zaledwie połowa naszego rozumienia ofiary. I każdej ofierze złożonej przez, czy to lud Starego Przymierza, czy przez Chrystusa, czy dzisiaj ofierze eucharystycznej, odpowiada Boża miłość, Boża szczodrość po prostu, która jest koniecznym nie tyle dopełnieniem, co jakby drugą częścią składanej ofiary. Bez tej odpowiedzi ze strony Pana Boga kult ofiarniczy nie miałby sensu żadnego. Byłby praktyką magiczną, taką jak wśród ludów pogańskich, którzy to ludzie myśleli, że swoimi ofiarami, a nawet niektórzy Izraelici, co prorocy tępią, prawda, wyrzucając, że Bogu nie chodzi o zarzynanie zwierząt i, prawda, te ofiary, uporządkowane oczywiście w określonym miejscu, składane według określonego rytuału, mają na celu wyrażać wasze oddanie, wasze poświęcenie, wasze życie zgodne z dekalogiem po prostu. Zobaczmy psalm 50 od wersetu 7 do 12, do 13, czy to nawet do końca, prawda, czy prorok Izajasz, pierwszy rozdział, i inni prorocy, którzy walczą z takim właśnie magicznym, rytualistycznym pojmowaniem ofiar, jakoby Panu Bogu chodziło właśnie o mięso cielców, czy krew kozłów, prawda, jak wręcz psalmista mówi, prawda. To jest jedynie ryt mający oczywiście bardzo głęboką symbolikę, nawiązującą do najbardziej podstawowego wydarzenia, zawarcia przymierza i wyzwolenia z Egiptu po prostu. Utrwalający to wydarzenie, upamiętniający to wydarzenie. Podobnie ofiara, która polegała na tym, że spożywano w świątyni po zabiciu zwierzęcia, spożywano jego mięso upieczone na ruszcie w gronie rodziny na terytorium świątyni. Jest to nawiązanie do ofiary przymierza, którą Mojżesz, Aaron, Nadab, Abihu i 70 starszych Izraela, gdy wstąpili na górę przymierza, spożyli po prostu w obecności Bożej. Jak podkreśla autor księgi, to niesamowity tekst, na wybranych Izraelitów nie podniósł Bóg swej ręki. Mogli przeto patrzeć na Boga, oczywiście w pewnym sensie. Potem jedli i pili. To patrzeć oznacza, od razu wyjaśnię, żebyśmy potem nie kluczyli w odpowiedziach na pytania. Patrzeć znaczy w Piśmie Świętym często doświadczać, odczuwać obecność Bożą, prawda? Potem jedli i pili właśnie w tej świętej Bożej obecności. Ta uczta cementowała ich więź nie tylko między sobą, bo taki posiłek mogli spożyć, taką ucztę mogli spożyć, prawda, na dole, u podnóża góry, w swoich namiotach, prawda, w swoim obozie. Natomiast tu mamy wyraźne podkreślenie, wstąpili na górę, wezwani przez Pana, ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni świecących jak samo niebo. Teksty, które szukają wręcz takich, wręcz jakby to powiedzieć, określeń oddających tę Bożą tajemnicę, a zarówno Boży majestat, Bożą wielkość, która daje się jakoś odczuć tym wybranym Izraelitom, oczywiście reprezentującym cały lud. I cały późniejszy kult ofiarniczy, właśnie całopalenia, ofiara ekspiacyjna zwłaszcza, usuwająca grzechy, składana w Jom Kippur, a której głównym rytem jest właśnie ryt wylania krwi przed ołtarzem, pomazanie rogów ołtarza, skropienie ludu. Zobaczmy sobie Księga Kapłańska, rozdział 16, to jest centralny rozdział Księgi Kapłańskiej. Do niego właśnie, do tego rytu nawiązuje Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, mówiąc, że to jest krew przymierza na odpuszczenie grzechów, czyli krew usuwająca grzechy. Ten bunt ludzi względem Pana Boga, jego posłuszeństwo, oddanie życia w duchu tego właśnie posłuszeństwa synowskiego wobec woli Ojca, to ono, nie krew jako materialny czynnik. Ta krew jest również jego krew właśnie, jest symbolem jego duchowych przeżyć, tego właśnie całkowitego zaufania do woli Ojca. Tak jak to mówi w ogrodzie oliwnym, prawda, mówiąc, niech się Twoja wola stanie. W pełni świadom wielkiego cierpienia związanego z męką, śmiercią, prawda, złożeniem do grobu, ale ostatecznie oddaje się, powierza się Bożej miłości, Bożej wszechmocy w duchu synowskiego zaufania i znów odpowiedź Pana Boga niezwykła, Bóg, który wskrzesza Chrystusa, przemienia jego ciało, wyprowadza go z grobu oczywiście, co więcej, wprowadza do życia w wieczności, tak jak to mówi list do Hebrajczyków, rozdział 10. Tyle, jeśli chodzi o takie wstępne nasze tutaj przedłożenie dotyczące tego potrójnego pomocy, którą świadczą zwierzęta człowiekowi stworzonemu przez Pana Boga, z miłości podkreślmy, i również zwierzęta stworzone przez Pana Boga w duchu tej samej miłości i w duchu tego wielkiego szacunku wobec życia, które ma swoje źródło jedynie w Panu Bogu, o czym po prostu bardzo liczne teksty Pisma Świętego nieustannie mówią, a ostatecznie Księga Apokalipsy, która ukazuje niebo z rzeką wody, niosącą wodę życia, wychodzącą spod tronu Boga i Baranka, zmartwychwstałego Chrystusa. Tą wodą życia jest oczywiście Duch Święty, obdarzający życiem wiecznym, życiem Bożym, życiem pełnym chwały wszystkich zbawionych w niebie. To może tyle z mojej strony w tym po prostu wprowadzeniu do naszych radiowej części rozmów niedokończonych. Zachęcam Państwa bardzo do sięgnięcia do konspektu zamieszczonego na stronie internetowej Radia Maria czy innych nośnikach, a przede wszystkim do wskazanych tam, zaznaczonych tekstów, tak zwane referencje biblijne. Warto zawsze mieć Pismo Święte pod ręką, żeby te teksty sobie rozczytywać, rozmyślać nad nimi, sięgać do tekstów paralelnych, żebyśmy nie, jakby to powiedzieć, nie mieli jakiegoś lęku przed Pismem Świętym, że przyjdzie ktoś, który trochę lepiej zna Pismo Święte ode mnie i będzie mógł dziwić się, czy nawet śmiać z mojej niewiedzy, czy braku wiedzy. Od razu prośmy o odniesienie, z której księgi, jaki rozdział, słuchaj, mam tutaj pismo, czy mam w domu, zaraz sięgnę, podyskutujemy następnym razem, kiedy się rozpatrzę. Księga Pisma Świętego jest niesamowicie bogata po prostu. Trudno nawet o jakimś, no, najwybitniejszym z wybitnych ekspertów, biblistów powiedzieć, że zna wszystkie teksty Pisma Świętego na pamięć, czy akurat w tym momencie od razu przychodzą mu na myśl te, które są na przykład potrzebne w rozmowie. Dzisiaj dzięki programom komputerowym możemy oczywiście niemal natychmiast wywołać wszystkie teksty paralelne do określonego wersetu, czy w wydaniach Pisma Świętego, one są obficie zaznaczane, zwłaszcza są takie właśnie wydania Pisma Świętego, gdzie tych tekstów paralelnych jest naprawdę bardzo dużo przywoływanych i sięgajmy do nich, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie samodzielnie myśleć tekstami Pisma Świętego, a to jest najważniejsze, by oczywiście trzymając się ortodoksyjnego nauczania Kościoła, zapisanego w katechizmie, czy przedstawianego przez Ojca Świętego, przez pasterzy Kościoła, przez naszych duszpasterzy, ale że, trzymając się tego oficjalnego nauczania, czyli odpowiedzialnego, bo ono ma być drogą do zbawienia, abyśmy też sami, konsultując ewentualnie z naszym duszpasterzem, czy katechetą, czy biblistą, podążali właśnie drogami takiego myślenia biblijnego, czyli myślenia inspirującego do głębszej wiary, do głębszego uwielbienia Pana Boga, Stwórcy, za te wielkie dary, którymi nas obdarował, obsypał wręcz, jak mówią księgi Pisma Świętego. Ten jego chesed, czyli ta szczodrość płynąca z miłości, jest naprawdę nieskończona. Nie tylko miłosierdzie, ale również jego ta właśnie, nieraz tłumaczymy łaskawość czy miłość, chociaż miłość ma jeszcze inne określenie, prawda? Ale ten chesed Boży, ta właśnie szczodrość, ta dobroć jest ogromna, jest nieskończona. Tak jak i jego sprawiedliwość czy wszechmoc. Oczywiście wszystkie przymioty Pana Boga czy jego działania są nieskończone. Jedynie na zasadzie pewnej takiej poetyki, czy jakby to powiedzieć, inspiracji, możemy w danym kontekście bardziej akcentować takie działanie, w innym kontekście inne działanie Boże, ale wszystkie, pamiętajmy o tym, noszą po prostu ten sam boski charakter, są nieskończone, są po prostu niepojęte, przekraczają nasze ludzkie rozumowanie, jakkolwiek z drugiej strony księgi Pisma Świętego objawiają nam po części choćby, zwłaszcza Chrystus, jego osoba, jego nauczanie daje nam bardzo już głęboki wgląd w tę Bożą szczodrość po prostu. On sam jest przede wszystkim takim darem skupiającym w sobie wszystkie Boże dobrodziejstwa.
Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Henryk Witczyk, Dar Stwórcy, Pomoc dla Człowieka, Zwierzęta w świetle nauczania Pisma Świętego. To temat, który podejmujemy dziś w ramach rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz.
Prosimy, panie Eugeniuszu.
Eugeniusz, przebywający na krótkim urlopie w Polsce, pochodzę, przyjechałem z Niemiec, jestem z Kaszub, z Kościerzyny i pochodzę, mój ojciec miał młyn, mieliśmy małe gospodarstwo i praktycznie przydomowe wszystkie zwierzęta. Bardzo się cieszę, że mam to szczęście, witając pana księdza profesora i gospodarza, szczęść Boże, Boże pomagaj, z Kaszub dzwonię i ten temat mnie bardzo utkwił, bo ostatnio przy tej ustawie piątki tak zwanej pana Kaczyńskiego, no troszeczkę się narozrabiało, a ja byłem w zasadzie zadowolony, bo pan Kaczyński troszeczkę wyprzedził, uspokoił niektórych w Niemczech, gdzie zawsze był atakowany, że Polacy są w zasadzie bez sumień ze zwierzętami. W tej chwili nie wiedzą, jak to reagować na pana Kaczyńskiego. Tak samo pan Kaczyński uspokoił trochę to lewactwo, bo ja mówię, ja również jestem związany z zwierzętami. uspokoi troszeczkę to lewactwo. Sami są teraz w problemie. Pewnie, może przyjdzie do momentu...
Ja panie Eugeniuszu, prosimy do pytania bardziej.
Do pytania dobrze. Mam. Nie, że troszeczkę tak, że bardzo dobrze, że jednak stosunek do tych zwierząt, bo jednak dzisiaj, czy ja jestem osobiście przeciwny futrzanemu produkcji, bo wiem i znałem tych ludzi, którzy byli, no często uczucia nie były. Zwierzęta często za moich czasów też nie były traktowane i dzięki Bogu pan profesor, ksiądz profesor przedstawił, co my jesteśmy jako katolicy związani z zwierzętami. Zwierzęta były często męczone, na wsi były często zmowa milczenia, często były traktowane i później były naprawdę tak traktowane, żeby wykorzystać ubezpieczenie. Robili krzywdę. Te rzeczy były fatalne. Także o tym musimy też powiedzieć. I dzisiaj ten słowo rolnik, to już chyba przeminęło prawie. To są często przedsiębiorcy. Ja nie mówię, broń Boże.
Panie Eugeniuszu, zbyt dużo kwestii, zbyt dużo wątków. Może ksiądz profesor troszeczkę je poukłada i ustosunkuje się do
tej kwestii. Wydaje mi się, że głos bardzo ważny, równocześnie taki właśnie pokazujący, że debata w demokratycznym kraju, w której można wsłuchać się, przemyśleć w różnorodne głosy właśnie, łącznie z głosem Pisma Świętego, z głosem też właśnie osób, które no, wykorzystując dawniejsze regulacje prawne, akurat ukierunkowały się na taką czy inną hodowlę, prawda? Czy no, cały szereg zwierząt hodowlanych jest też, jakby to powiedzieć, hodowlanych w celach produkcyjnych, więc bo inaczej trudno by dzisiaj było wyżywić po prostu wielkie populacje miejskie czy ogólnoświatowo, prawda, patrząc. Więc potrzebna jest taka, jakby to powiedzieć, no, harmonia w znaczeniu, nie chcę użyć nieodpowiednich słów, bo wszystkich uczestniczących w tej debacie, no, widzę w każdym dobrą wolę i jakieś, powiedzmy, elementy troski, prawda, od takiej czy innej strony i może niech te słowa Pisma Świętego pokazujące tę wieloraką użyteczność, ale też i obecność zwierząt w życiu człowieka będą dla nas wszystkich zachętą, żebyśmy z jednej strony zastanawiali się właśnie nad tym, jaki jest nasz stosunek właśnie do zwierząt, jak zdajemy egzamin z tej odpowiedzialności przed Stwórcą, z tego właśnie strzeżenia Bożego daru, ale też z tego właśnie pilnowania równowagi, na przykład, co dzisiaj w niektórych środowiskach, obszarach jest bardzo bolesnym problemem, że przeważają jakieś zwierzęta dzikie, prawda, które są chronione nad miarę. Ja nie chcę tutaj wchodzić w te tereny, prawda, bo to specjaliści muszą dywagować nad tym, ale nie może być tak, że jedno środowisko, jego głos jest dominujący, a głosy innych, prawda, którzy cierpią z tego powodu nie są słyszane, czy lekceważone, czy może nawet ironizowane, prawda? Bo żyjemy naprawdę w wolnym kraju, w mediach, które są otwarte na szczerą rozmowę, dialog, prawda? I to, co pan podkreślił, że bywamy jako naród, jako Kościół też, oskarżani o takie właśnie, no, wręcz bestialskie odnoszenie się do zwierząt. Często na bazie pojedynczych, wręcz rzeczywiście karygodnych zachowań jest bardzo niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe dla tych właśnie milionów rolników, czy pasterzy, czy hodowców raczej, prawda, którzy, czy nawet tych hodowców, którzy hodują zwierzęta na ubój taki czy inny, prawda, czy dla takich czy innych celów, którzy przykładają największą troskę i pilność, standardy, które są przyjęte, czy były do niedawna przyjęte, prawda, żebyśmy sobie nie zarzucali złej woli, czy jakiegoś, jakby to powiedzieć, bestialstwa, czy nie wystawiali się na takie krytyki społeczności międzynarodowej, które są niesprawiedliwe, bo oparte właśnie na bardzo wycinkowych, czy nieraz wręcz sfabrykowanych po prostu zdjęciach, czy jakichś informacjach. Czy nawet dzisiaj mogłem czytać po prostu sężniste opracowanie, które oskarża Kościół katolicki za promowanie tego właśnie panowania człowieka nad zwierzętami i na bazie jednego, no zupełnie idiotycznego jakiegoś przykładu autor rozwodzi się, wytacza armaty wręcz jak Szwedzi pod Jasną Górą, prawda, żeby w ten Kościół katolicki, w jego pasterzy, żeby tak mocno właśnie uderzać, że to Kościół jest temu winien wszystkiemu. No dochodzimy do absurdów po prostu, do absurdów manipulacji, złej woli, szukania wręcz pretekścików, żeby uderzyć w ludzi inaczej myślących. Opamiętajmy się po prostu. Opamiętajmy się. Widzimy, jak Pismo Święte jest polifoniczne, ukazuje różne sytuacje życiowe, podejścia, rozumienia. I Żydzi starożytni byli dla nas są wzorem mądrości, na przykład nie zdecydowali, że tylko pierwszy opis stworzenia jest ważny, bo my tutaj kapłani, szkoła kapłańska, bardziej taki doskonały, a ten prymitywny opis rodzaju 2-3 to zostawiamy, odrzucamy, bo i tak dalej. Wręcz przeciwnie, znane jest nawet takie właśnie stwierdzenie, że i jeden i drugi opis są bezcenne po prostu. Są dla nas wierzących obdarzone łaską właśnie natchnienia Bożego i przekazuje każdy na swój sposób inny aspekt, nieskończenie wielkiej prawdy o stworzeniu i człowieka, i zwierząt, prawda, i dziejów człowieka. To może to na razie niech wystarczy, proszę Ojca, bo
dziękujemy bardzo.
Wiedzą zająć całego czasu dalszego.
Profesor Henryk Witczyk, prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja mam imię Łukasz.
Prosimy, panie Łukasz.
Chciałem powiedzieć, że mam w ogóle wielką radość z tego, jak słucham księdza profesora, z tego, jak z jaką pasją mówi o Słowie Bożym, ponieważ też kocham Słowo Boże. Jest dla mnie niesamowite i cały czas mnie zadziwia, czy to mnie odkąd się nawróciłem od paru lat. Jednocześnie, jak ta cała sprawa wypływa związana z tą ustawą, bo to przecież dlatego ten temat jest poruszany. I tutaj tak ładnie ksiądz wyłożył, jak to widzi Pismo Święte. I w sumie bez nawet takiej dogłębnej analizy, tylko po prostu czytając Słowo Boże i znając je, myślę, że jest to wszystko ładnie tutaj, no czytelne mocno. Jaki mamy stosunek do zwierząt, jaki on powinien być, jaki miał zamysł Pan Bóg. No i tutaj pojawia się takie pytanie według mnie, jaki jest fundament tej wiary katolickiej osób, które takie rzeczy forsują, które takie rzeczy wyciągają na plan pierwszy, czynią je takim czymś bardzo istotnym, jednocześnie pomijając chociażby tutaj życie ludzkie, bo tutaj bardzo ten kontrast widać, podczas kiedy my tak od lat upominamy się o to, tak, żeby te ustawy chroniące życia były w końcu rozpatrzone, nie są. Natomiast pojawia się ustawa chroniąca zwierzęta. No i teraz właśnie pytanie, no wszyscy jesteśmy katolikami, również te osoby, które są piastują te najwyższe urzędy, często pokazują się w kościołach jako praktykujący, ale ten fundament, czyli Słowo Boże, czy ono jest znane, czy ono jest nam znane, czy my je czytamy i czy my według niego żyjemy i kształtujemy swoje poglądy. No to jest bardzo ciekawe. Właśnie
dziękuję, panie Łukaszu. Poprosimy księdza profesora. Dziękujemy.
No, dziękuję bardzo za tę wypowiedź, taką właśnie pokazującą to głębokie zrozumienie dla roli Słowa Bożego, które nie od razu rozwiązuje nam, czy nie podaje nam konkretnych rozwiązań już dotyczących tych dzisiejszych naszych, prawda, problemów, ale podaje bardzo ważne wskazówki, kryteria, rozumowania, czy no, podstawowe prawdy dotyczące właśnie wartości życia, obowiązków człowieka wobec zwierząt, a równocześnie to, czemu zwierzęta według tych swoich gatunków właśnie mają służyć, jak zostało ich życie właśnie określone przez Stwórcę. Sądzę, że by skonkludować tę piękną wypowiedź, za którą bardzo dziękuję, bo pokazuje ona właśnie, że w sumie przy dobrej woli i tej dobrej woli nie tylko nie wykluczam, ale wręcz zakładam, ale widzę ją po prostu bardzo głęboko obecną w myśleniu naszych, powiedzmy, osób wybranych przez naród do piastowania najwyższej odpowiedzialności za państwo, za naród. Widzę, ja bym się nie martwił o wiarę, o rozumienie Pisma Świętego. Tylko pamiętajmy też, że politycy są osobami, które często stają w obliczu godzenia wody z ogniem, po prostu przeróżnych interesów i dojście do jakiegoś rozwiązania, które zadowoli wszystkie, powiedzmy, dwie, czy trzy, czy często cztery, czy pięć stron zainteresowanych, graniczy niemal z cudem, prawda? I potrzebna jest dobra wola, ale też oczywiście szczere, otwarte, oczywiście mądre, mało nieemocjonalne, a bardziej logiczne prezentowanie tych stanowisk właśnie. I wydaje mi się, że to, co zostało jakoś w ostatnich dniach przedyskutowane, rozważone, prawda, wzięte pod uwagę, że to jest to dobry prognostyk dotyczący właśnie dalszych rozwiązań, bo przecież no, tak mi się wydaje, iż naród nasz wybrał polityków o inspiracji chrześcijańskiej i realizujących program z gruntu chrześcijański, poczynając po prostu od troski o rodzinę, prawda. A jeśli chodzi o połączenie troski o, powiedzmy, dobrostan zwierząt, ale też i o rozwój rolników czy hodowców, prawda, dla których często to jest warsztat pracy, no to też nie ma tutaj podejścia jakiegoś lekkomyślnego, jedynie po prostu szukanie rozwiązań, które pozwolą zastosować no, najlepsze standardy wrażliwości, poszanowanie właśnie warunków, w jakich zwierzę powinno być hodowane, prawda? Bo pamiętajmy, że też no, tysiące, już mało powiedziane, zwierząt jest zwyczajnie przeznaczanych po prostu z hodowli do uboju takiego czy innego, prawda, i przeznaczanych na pokarm i tak dalej. Korzysta się, ewentualnie nie korzysta z ich, prawda, takich czy innych asortymentów, które zostają. Prawda? Więc to, ja bym tak stwierdził, ponieważ no, nie chcę naszej rozmowy przełączać na te dywagacje właśnie aktualne, tak, no ale to trudno odłączać z kolei życie, w którym uczestniczymy, od orędzia Pisma Świętego, bo Pismo Święte rzeczywiście mówi nam o naszym życiu teraz, tutaj właśnie. Jeżeli jeszcze bardziej umocnimy, bo ta troska o zwierzęta w naszych środowiskach wiejskich, ja tutaj chciałbym stanąć w obronie rolników, prawda, zwierząt, no często używamy właśnie tu nabyłem nawet takiego obyczaju, posługujemy się takimi sformułowaniami ogólnikowymi, często, zdarza się i na podstawie jednego czy drugiego bez wątpienia skandalicznego zachowania, które znamy, czy które nam ktoś przedstawił, formułujemy generalne wnioski i domagamy się generalnych rozwiązań. To jest błąd metodologiczny po prostu. Nie wolno tak postępować, bo po prostu dojdziemy do chaosu kompletnego po prostu. To nie powinienem tego mówić jako biblista, no ale może, bo to widzę w Piśmie Świętym, że oczywiście są też pojedyncze przypadki, ale na przykład bałwochwalstwo, prorocy karcą lud, który nieustannie popada w tego rodzaju właśnie ciężkie grzechy przeciwko wierze w jedynego Pana Boga. Ale jeszcze wracając do ochrony życia, chciałbym może nieśmiało zauważyć, że
w ogóle każda troska o życie wcześniej czy później doprowadzi też do pełnej ochrony życia dzieci nienarodzonych. Starajmy się o to wszystkimi siłami, również naszymi zaangażowaniami społecznymi, edukacyjnymi. Nie wymagajmy też może tak, żeby wszystko politycy jednym pstryknięciem palca, prawda, czy pociągnięciem ustawowym rozwiązywali problemy, które wymagają gruntownego przeorania, to może źle powiedziane, ale często nawet i przeorania świadomości po prostu ludzi, bo prawo, które będzie uchwalone takie czy inne, jeżeli ono jest uchwalone wbrew sumieniom, wbrew rozumowi ludzi, nie jest przez nich rozumiane, to wcześniej czy później zostanie odrzucone po prostu. No, bądźmy tego też świadomi, czyli krótko mówiąc, domagajmy się, upominajmy się, ale też angażujmy się po prostu, zwłaszcza w to działanie edukacyjne, informujące, prawda, docierające do wrażliwości osób inaczej myślących. To jest niesamowicie trudny proces, wielki, wymaga też modlitwy, zaangażowania właśnie naszych wspólnot kościelnych, ale też i innych stowarzyszeń i tak dalej. Samymi jedynie takimi, powiedzmy, apelami, żeby to inni za nas zrobili, no to jest potrzebne, bez wątpienia, żeby też osoby odpowiedzialne za nasze wspólne życie były świadome, że no, są takie oczekiwania, prawda, że to jest na przykład bardzo wielka część społeczności, że to są właśnie głosy bardzo na serio, bo problem jest najbardziej na serio, prawda. Ale też pamiętajmy o tym, iż jakby to powiedzieć, każde prawo musi mieć określoną większość, określone zrozumienie przede wszystkim wśród społeczności, w której obowiązuje, czy ma zaczynać obowiązywać. Bo jeżeli tego nie ma, to prawo funkcjonuje, to w ogóle nawet uchwalone nie wchodzi w życie, bo ludzie go nie przestrzegają, bo go nie rozumieją i tak dalej. No zresztą to bodajże niepotrzebne zupełnie te moje tutaj dywagacje, ale chciałbym postawić akcent na to, że każda troska o istoty żywe prowadzi też do troski o życie dzieci nienarodzonych. Co więcej, Księga Rodzaju, rozdział 9, mówi Pan Bóg tam bardzo mocno, że upomni się o życie, o krew każdego człowieka, gdy zostanie ona przelana przez drugiego człowieka, właśnie mordercę, zabójcę, prawda. Nie tylko życie istot żywych, czyli zwierząt jest cenne, ale przede wszystkim życie osoby ludzkiej, bo w człowieku jest coś z życia Bożego, życia osobowego po prostu, życia powołanego do uczestniczenia w życiu Pana Boga. Sądzę, że te tematy są nam znane bardzo i nie ma potrzeby, żebym je tutaj dzisiaj pogłębiał jeszcze. Jedynie łączmy je właśnie, ale w taki bardzo, jakby to powiedzieć, organiczny sposób. Kładąc nacisk, ja bym kładł nacisk na to, co czynili i prorocy, i mędrcy, i sam Pan Jezus, który nieustannie nauczał w drodze, przekonywał, prawda, ukazywał pewne wartości, ale cały czas wzywał do wolnej decyzji, do odpowiedzialnej, mądrej decyzji, ukazując też konsekwencje oczywiście złych decyzji. To całe Pismo Święte o tych konsekwencjach mówi, poczynając od właśnie Księgi Rodzaju, rozdział 2, prawda, o rozdział 3, gdzie Pan Bóg wyraźnie formułuje, jakie są konsekwencje buntu wobec Jego prawa, które dał pierwszym ludziom, prawda.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marta z Krakowa. Ja mam takie dwa pytania. To znaczy, pierwsze takie, jaki jest sens cierpienia zwierząt? Bo wiem, że człowiek ściągnął tak jakby karę na siebie i na całe stworzenie. Ale człowiek przyjmując cierpienie i na przykład godząc się z tym cierpieniem i współcierpiąc z Panem Jezusem, on później, ten człowiek ma szansę na zbawienie. Natomiast zwierzęta, po prostu nie rozumiem, one tak jakby cierpią niepotrzebnie, no bo przecież one nie będą odkupione. I jak to jest właśnie? A przecież Pan Bóg jest sprawiedliwy. Tego właśnie nie rozumiem. A druga sprawa, chodzi mi o to właśnie, że nieraz myśliwi na przykład polują dla przyjemności. Niekoniecznie wykonują jakieś właśnie zadania związane z przetrzebieniem pewnych gatunków czy odstrzałem chorych właśnie zwierząt, ale nieraz po prostu polują dla czystej przyjemności czy dla zysku właśnie. I też trudno mi jest pojąć, jak na przykład księża mogą być jednocześnie myśliwymi. Nie, po prostu nie rozumiem tego i bardzo bym prosiła o wyjaśnienie księdza profesora.
Dziękujemy, prosimy.
Dziękuję bardzo. Już rzeczywiście pytanie bardzo takie konkretne. No co do drugiej części wypowiedzi, no to wydaje mi się, że sprawa jest oczywista. Cóż, no każdy z myśliwych powinien czuć się tutaj wywołany do odpowiedzi i stwierdzić, że no to jest też sztuka po prostu. Ale nie chciałbym się rozwodzić w tej materii, ponieważ no tak jak mówię, to wielki świat myśliwych, profesjonalistów, kierujących się przede wszystkim tą właśnie troską o równowagę w świecie zwierząt. A to, że powiedzmy przy wykonywaniu takiej czy innej czynności towarzyszy powiedzmy jakaś radość czy przyjemność, no to tak jak przy wykonywaniu całego szeregu innych czynności też ludziom towarzyszy poczucie spełnionego obowiązku, prawda, zadowolenia, satysfakcji, że jest to służba wobec właśnie braci, czy choćby wobec właśnie tej roli, która zamiast leży odłogiem jest uprawiana. Więc sądzę, że to tak rozumują. Natomiast co do zysku, to nawet bodajże wczoraj w agrobiznesie czy w jakiejś takiej planszy pokazywano, jak z uwagi na pandemię skup dziczyzny w Polsce bodajże za kilogram z 9 zł cena w skupie spadła do 5, a więc praktycznie no trudno powiedzieć, że jest to jakiś nie wiadomo jak wielki zysk, prawda? I spróbujmy tak patrzeć na te osoby. Natomiast no, co do księży myśliwych, to ja aktualnie nie mam po prostu w swoim środowisku takich kapłanów myśliwych. Sądzę, że na pewno jest to jakaś tego rodzaju właśnie, jakby to powiedzieć, niezręczność, którą pani tutaj wyczuwa i przedstawia do rozważenia każdemu właśnie w sumieniu. Zwłaszcza, że polowania odbywają się w weekendy, w niedzielę nieraz, niestety właśnie i często odciągają. Oczywiście, że jak ktoś jest wierzący, to znajdzie czas na mszę świętą, na liturgię niedzielną, ale nieraz to różnie bywa właśnie, tym bardziej kapłan w niedzielę jest potrzebny we wspólnocie parafialnej, a nie w lesie na polowaniu, więc to sprawa oczywista, prawda? Natomiast znacznie, jakby to powiedzieć, bardziej teologiczne, no to pytanie bardziej praktyczne, drugie było, prawda, ale też no, związane z jakąś, prawda, wizją pracy czy łowiectwa, które notabene w Piśmie Świętym jest bardzo pozytywnie przedstawiane, prawda, bo pierwszych starożytności po prostu, to był w gruncie rzeczy jeden z podstawowych sposobów utrzymania rodziny. Ale co do drugiego pytania o sens cierpienia zwierząt, to może najpierw właśnie dookreślmy jakiś taki właśnie ten ból, bez wątpienia, wrażliwość zwierzęcia. No, możemy zgodzić się na nazwę cierpienia, prawda? Ale bez wątpienia jest to jeszcze innego rodzaju cierpienie niż cierpienie człowieka, osoby ludzkiej, prawda? Tak jak mamy tego przykład Hioba, chociaż właśnie Izajasz zestawia przeżycia baranka prowadzonego na zabicie z cierpieniami, właśnie z przeżyciami sługi proroka, po prostu ostatecznie Chrystusa. Sens tego wszystkiego, dziękuję bardzo za to pytanie, ponieważ ono pozwala nam przywołać fragment z listu do Rzymian, rozdział 8, w którym święty Paweł mówi po prostu o świecie, który został poddany tak marności, czyli temu właśnie tej niedoskonałości, która pojawiła się w świecie z powodu grzechu pierworodnego. Jakkolwiek trudno przyjąć, że na przykład zwierzęta dzikie, polujące na inne, to jest konsekwencja grzechu pierworodnego. One tak zostały stworzone po prostu. Tutaj musimy zaufać właśnie mądrości Boga Stworzyciela. Otóż w rozdziale 8 listu do Rzymian, który jest swego rodzaju Ewangelią świętego Pawła, czytamy takie oto zdania. Sądzę, to jest werset 18, że cierpień teraźniejszych, mówi o chrześcijanach prześladowanych, właśnie zabijanych na arenach cyrkowych przez dzikie zwierzęta ku uciesze Cezarów, gawiedzi miejskiej oczywiście, wiwatujące i tak dalej, wiemy jak to było, chleba i igrzysk. Otóż do tych chrześcijan święty Paweł pisze tak: sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, a dokładnie według badań egzegetycznych ojca profesora Andrzeja Geniusza sprzed kilku lat, należy to zdanie rozumieć, że cierpienia teraźniejsze chrześcijan nie przekreślają chwały, która ma się w nas objawić, bo stworzenie, i tu właśnie mowa o całym stworzeniu, z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, marności w znaczeniu tej właśnie przemijalności, niedoskonałości, śmiertelności, nie z własnych chęci, ale ze względu na tego, który je poddał. Tutaj to odniesienie bardzo charakterystyczne, kogo oznacza ten zaimek wskazujący tego, czy Pana Boga, czy Adama. Najprawdopodobniej Pana Boga, który poddał te wszystkie stworzenia takim właśnie prawom przemijania śmiertelności, odczuwania bólu. Ale poddał je tej marności w nadziei, że również to stworzenie zostanie wyzwolone z zepsucia, z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Ale nie tylko ono, lecz i my sami, my, wierzący chrześcijanie, ludzie, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. To zbawienie oznacza tutaj przemienienie, właśnie obdarzenie człowieka i wraz z człowiekiem świata właśnie istot żywych, chwałą zmartwychwstania, chwałą nieśmiertelności, właśnie chwałą nieskazitalnego życia. Bo teraz jesteśmy w tej właśnie niewoli zepsucia, zepsucia tej marności po prostu, tej śmiertelności, odczuwania bólu, cierpienia. Natomiast dalej święty Paweł zadaje sobie trud w myśleniu niezwykle głęboko teologicznym, inspirowanym przez Chrystusa zmartwychwstałego, przez Ducha Świętego, jak sobie wyobrażać to ciało właśnie po zmartwychwstaniu. I to jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Ciało duchowe, duchowe z dużej litery, czyli ciało, którym kieruje Duch Święty. przeniknięte jego energią, jego mocą, ale równocześnie ciało, czyli istoty zachowujące swoją tożsamość doczesną. Stąd też zmartwychwstały Chrystus nosi ślady męki właśnie. Nazywamy je w teologii chwalebnymi ranami, prawda? Dlaczego chwalebnymi? Dlatego, że są właśnie przemienione chwałą zmartwychwstania. A równocześnie podkreślają, że to jest właśnie ten ukrzyżowany, ten, który doznał tyle cierpienia ze strony właśnie swoich prześladowców, a ostatecznie z powodu grzechów ludzi, buntowników. Może niech ten aspekt, ta odpowiedź wystarczy, bo jest ona bodaj taką najgłębszą odpowiedzią na sens nie tylko bólu, cierpienia, ale w ogóle tego właśnie przemijania, umierania, prawda, w taki czy inny sposób, że Duch Święty, którego otrzymaliśmy w momencie chrztu, który działa w stworzeniu, on jest tą zasadą już teraz działającą i to cierpienie, to umieranie nie przekreśla naszej nadziei chwały, czyli przemienienia ciała chwalebnego, które otrzymamy. To jest najgłębsze przesłanie tego tekstu świętego Pawła. Można by pewnie jeszcze inne teksty przywoływać, ale może w tym momencie niech ten wystarczy. Notabene jeszcze może jedno zdanie, tylko Duch Święty oczywiście przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Są niezwykłe te słowa w tekście greckim, wyrażające wręcz taki właśnie jęk, jęk bólu, jęk cierpienia, który zwłaszcza w psalmach cierpiące wydobywają z siebie. I Duch Święty jest tutaj ukazany jako ten, który zanosi to ludzkie cierpienie, ten jęk bólu, jęk cierpienia przed Boży Majestat, gdzie ten jęk zostaje wysłuchany i przychodzi Boża odpowiedź w postaci właśnie uwielbienia ciała. Wszak w śmierci, w tym właśnie umieraniu nie kończy się życie człowieka.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, naszym Państwa gościem. Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie po Franiszu Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Zbyszek Zdeńska. Ja chcę takie pytanie, czy ksiądz profesor, a witam serdecznie księdza profesora i ojca prowadzącego. Mam takie pytanie, czy ojciec się ze mną zgodzi z takim moim stwierdzeniem, że doszło dzisiaj do takiej sytuacji, ja to mówię, takiej pseudo-ochronie zwierząt. Ja rozumiem, że maltretowanie zwierząt jest powinno być karalne, jest karalne, to są przepisy na to w prawie z jednej strony, ale z drugiej strony, dlaczego do takiej sytuacji doszło? Doszło do takiej sytuacji, że po prostu zaczęliśmy żyć w tak zwanym gastronomicznym dobrobycie, nie? Jak ja pamiętam, miałem lat 10-15, no to tego mięsa dużo nie było na stole, nie? A czasami okazyjnie, jak było nawet zupa z jakąś wkładką, to było dobrze, nie? Każdy mógł to świnkę sobie trzymać w jakimś chlewiku i to było bardzo powszechne, nie? Nikt się nie zastanawiał nad tym, że to świnie trzeba było tak ubić, a nie inaczej, że ta kura sobie chodziła, dzisiaj kury nie wolno trzymać razem ze świniami i tak dalej, i tak dalej. No to są sprawy poboczne, nie? Doszło do sytuacji takiej, że przemysł spożywczy, już mówię o przemyśle spożywczym, powstał, powstały potężne hodowle, potężne produkcje wręcz, nie hodowle, tylko produkcje, czy to drobiu, czy trzody chlewnej, czy innych stworzeń, z czego, ja nie wiem, może połowa to się marnuje, nie? Pamiętam kiedyś, jak myśmy też mieli taki chlewik i jak tego na święta jedne czy drugie takiego świniaka się ubijało, tam się nie zmarnowała nawet kostka. To było wszystko na potrzeby bieżące, na potrzeby takie. No, a dzisiaj mówię, doszło do tego, że to jest przemysł, nie? Z tego, co słyszę w mediach, to produkcja nasza rolna jest tak potężna, że ci, co produkują, to się martwią, co z tym robić, nie? W razie czego, gdyby nie mogli tego wysłać na zachód, nie? No doszło do jakiejś potwornej paranoi, nie? Albo hodujemy to na potrzeby własne i zdrowo i dobrze, albo no ja nie wiem już w tym momencie, nie? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia o ten ubój rytualny, nie? No czym się różni ubój rytualny od...
Prosimy poczekać. Twój rozmówca zawiesił połączenie.
No, dziękujemy, panie Zbyszku. Prosimy, ksiądz profesor.
Tak, no, pierwsza kwestia wydaje mi się zrozumiała, oczywista. No cóż, potrzebne są określone regulacje, na ile one są, jakby to powiedzieć, trafne, czy powiedzmy słuszne, wyważają odpowiednie potrzeby, z jednej strony właśnie aprowizacji, zaopatrzenia w zdrową żywność, z drugiej strony, żeby się właśnie, żeby nie było nadprodukcji, żeby się nie marnowało. No to są potrzebne tutaj zarówno właśnie, jakby to powiedzieć, rzetelne informacje, rzetelne regulacje, ale też takie rzeczywiście, tak jak pan tutaj apelował, poczucie odpowiedzialności za te Boże dary, żeby się rzeczywiście nie marnowały niepotrzebnie. Z drugiej strony, jak wiemy, jest no, cały czas przez świat w ogóle nierozwiązany problem transportu żywności do krajów głodujących, gdzie ludzie po prostu no, setkami, tysiącami umierają z głodu, niedożywienia, prawda? No, to są kolosalne problemy, przed którymi współczesny świat stoi, prawda? I sądzę, że osoby odpowiadające w jakiejś mierze za to życie świata no, koncentrują się z jednej strony na sprawach pokoju, bezpieczeństwa. Z drugiej strony te kraje właśnie biedne, głodujące, jakby mają słabszy głos, są słabiej słyszalne. Z drugiej strony jak rozwiązać właśnie kwestie transportu. No, cały szereg takich pytań, które jak się je weźmie do głowy i na serio, no to można by powiedzieć rozwalają głowę po prostu. Bo tak jak pan powiedział, my opływamy rzeczywiście w dostatku, w tej takiej rzetelnej aprowizacji dzięki ogromnemu trudowi właśnie i rolników, i hodowców, prawda, czy pasterzy, żywność ekologiczna coraz bardziej promowana i popularna, która wymaga też ogromnego zaangażowania, takiego właśnie trudu, rozumienia sensu tego wszystkiego. I to jest kwestia, która wydaje mi się jest rozwiązywana w dobrym kierunku i na ile moje rozeznanie pozwala mi to powiedzieć, z pożytkiem po prostu dla konsumentów, dla rolników, dla hodowców, prawda. Ale pamiętajmy, że no, życie jest tak bogate, tak zaskakujące, a zarazem różnego rodzaju złe zjawiska, czy ta nieraz, jakby to powiedzieć, konkurencja, która zmusza ludzi do no, niegodziwych zachowań wzajemnych, jest też tak okrutna, że często dochodzi do takich nieprawidłowości, ale po to właśnie jest świat mediów wolnych, odpowiedzialnych za prawdę, za prawdziwą informację, żeby o tym mówić dla wspólnego pożytku i dla wspólnego szukania rozwiązania, dla dobra wszystkich, prawda? Ja bym chciał apelować w kontekście tej naszej dzisiejszej audycji o takie otwarcie na dobrą wolę po prostu, na dobre argumenty, na wzajemne wsłuchiwanie się w racji, szukanie. Nieraz ona nawet musi dłużej potrwać, wymaga większej cierpliwości wzajemnej, żeby znaleźć naprawdę rozwiązanie jak najlepsze. Nieraz wymagają one trochę czasu, prawda, dłuższego. Ale wiemy, Pismo Święte też tego uczy, że po prostu jedynie taką cierpliwością, to Pan Bóg przede wszystkim okazuje ogromną, wręcz nieskończoną cierpliwość wobec ludzi, w których szuka nawet iskier dobra, początku nawrócenia, z czego się bardzo cieszy, daje łaskę, żeby człowiek się po prostu dojrzał, rozwinął, prawda, zrozumiał, poprawił. Aplikujmy sobie jak najwięcej takiej właśnie wzajemnej, dobrej woli, a nie fałszywych oskarżeń, często przeinaczonych, wyolbrzymionych, od razu skazujących drugiego człowieka czy drugi podmiot, posądzających o najgorsze intencje, o hipokryzję, o zakłamanie, o egoizm, prawda, no. Przyjrzyjmy się troszeczkę tak na spokojnie tej naszej debacie narodowej, publicznej. To są bardzo ważne kwestie. One dotyczą też naszej wiary, naszego życia właśnie i ludzkiego, i chrześcijańskiego. Żebyśmy rozmawiali ze sobą, tak jak to pan tutaj wcześniej mówił,
na oczach świata, bo dzisiaj rozmawiałem z jakimś krajem, a zwłaszcza nasz kraj jest, jakby to powiedzieć, wystawiony na widok publiczny, analizowany, wyszydzany na bazie nawet najmniejszych, prawda, jakichś potknięć, często za sprawą nas samych, prawda, żebyśmy uczyli się takiej wzajemnej mądrości, poszanowania wzajemnego w rozwiązywaniu tych niesamowicie trudnych problemów, również związanych z ubojem rytualnym, o którym pan wspomniał, prawda, który w kontekście tego, co pan mówił wcześniej, no to praktycznie ten sposób ubijania zwierząt był praktykowany przez no, całe dziesięciolecia, wieki, prawda. Pamiętajmy też, że no, każda śmierć, zadanie śmierci zwierzęciu łączy się z jakąś wrażliwością jego, z jakimś jego bólem, prawda. Bez wątpienia człowiek jest wezwany do tego, żeby zadawana śmierć zwierzęciu była po prostu maksymalnie pozbawiona cierpienia, prawda. Ale no, można by wskazać cały szereg też innych, równie drastycznych środków właśnie pozbawiania życia istot żywych, prawda? Więc trochę, jakby to powiedzieć, nabierzmy jakby to takiego szerszego spojrzenia, bardziej wyważającego rację, prawda? Ale z drugiej strony odsyłam tych Państwa, którzy mogą sięgnąć do tygodnika Idziemy. Jest tam takie bardzo piękne rozważanie prawnika, konstytucjonalisty, który mówi, że ludzie wyznania mojżeszowego czy wyznawcy islamu mają prawo, religijne prawo, obywatelstwo, społeczność obywatelska ma obowiązek uszanowania tego prawa jako prawa religijnego po prostu. Próbowałem to pokazać, jak ważna z religijnego punktu widzenia dla wierzącego Izraelity jest właśnie ten rytuał ofiarniczy, prawda? Bo ten ubój rytualny jest jedynie częścią rytuału ofiarniczego, prawda? Więc bądźmy tego świadomi, tej wrażliwości innych ludzi, którzy wzrastają, wychowują się, jak mówi święty Paweł, też z tajemniczego rozporządzenia opatrzności w takiej czy innej tradycji religijnej, zwłaszcza w tradycji właśnie judaizmu, wierzący Żydzi, prawda? Tutaj jesteśmy wyjątkowo zobowiązani do uszanowania ich wrażliwości. Opowiem Państwu taką właśnie historię, gdy przed kilkoma laty byliśmy jako delegacja polska w Izraelu na takich właśnie rozmowach związanych z prezentacją kultury polskiej, religii polskiej, chrześcijaństwa. I na wieczorze w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie przyjęcie finalne, skromne oczywiście, bo bardziej chodziło o rozmowy, ale też pani ambasador wtedy przygotowała właśnie poczęstunek i między innymi dla rabinów ortodoksyjnych, bardzo ważnych członków tego spotkania, przygotowała pizzę koszerną. Ale pojawił się problem. Ta pizza została położona już na tacach, prawda, z kuchni domowej. Dla rabinów był to problem, że to już nie jest pokarm koszerny. Ale jeden z uczestników naszego spotkania znalazł rozwiązanie natychmiast, prawda. Drodzy Państwo, Pani Ambasador, no nie możemy się zgodzić na to, żeby, prawda, nasi goście, byli przez nas zmuszeni do uczestniczenia w naszym spotkaniu bez spożywania niczego. Proszę posłać do restauracji tutaj, czy do pizzerii tutaj niedaleko bliskiej, ale niech tamci przyniosą na tych właśnie odpowiednich tam, prawda, tacach, już teraz nie pamiętam, papierowych czy innych, oni wiedzieli po prostu na jakich. Proszę, niech oni im przyniosą i oni spożyją tę pizzę właśnie. I rzeczywiście tak się odbyło, za 20 minut ludzie z pizzerii przynieśli pizzę koszerną, rabini się poczęstowali, wszyscy byliśmy ukontentowani. Dlaczego to opowiedziałem Państwu? Żeby powiedzieć, że często wystarczy trochę dobrej woli, trochę po prostu rozumowego podejścia, żeby pogodzić czy uszanować wrażliwość, zwłaszcza wrażliwość religijną, bo to dla nich jest bardzo ważna reguła religijna po prostu. To nie jest jedynie jakiś obyczaj, prawda, czy zwyczaj. Na przykład wielki filozof, uczestnik Soboru Watykańskiego II, Abraham Joshua Heschel, w swoich świetnych książkach prezentujących duchowość ludu pierwszego przymierza bardzo mocno kładzie nacisk na przestrzeganie tych wszystkich właśnie rytuałów jako właśnie świadectwo duchowości życia żydowskiego, wierzącego Żyda. To zostało po prostu uszanowane i wszyscy byliśmy bardzo ukontentowani, że my spożywaliśmy to, co zostało ofiarowane, prawda, nam. Oni również uczestniczyli we wspólnym, prawda, poczęstunku. I cały nasz pobyt nie zakończył się jakimś zgrzytem takim, że tyle debatowaliśmy, rozmawialiśmy, debatowaliśmy. Oni byli też wyrażali to publicznie w auli, prawda, uniwersyteckiej, podziw dla świętego Jana Pawła II, właśnie jako papieża z Polski, który no, złotymi wręcz zgłoskami zapisał się w dziejach również Izraela, tego właśnie Izraela wierzącego wiarą Abrahama, Mojżesza do dzisiaj, prawda. Gdyby, powiedzmy, nie jakieś takie no, przytomne zachowanie jednego właśnie z uczestników, rabina bardziej liberalnego, ale równocześnie wrażliwego na po prostu uczucia rabinów ortodoksyjnych, no to byśmy zakończyli pewnie jakimś takim no, mało przyjemnym akcentem, prawda. Trzeba by to jakoś sobie tłumaczyć, oni sobie, my sobie, prawda, i tak dalej. No. W każdym razie we współczesnym świecie jest możliwość znalezienia rozwiązań dla wszystkich trudnych problemów. Potrzebny jest dialog, uczciwa, rozumna rozmowa po prostu, a nie oskarżanie się od razu i natychmiast o najgorsze po prostu intencje, zamiary i tak dalej. Nie mówiąc o przeinaczaniu cudzych, prawda, postaw, myśli, zachowań. No to są często skandaliczne. Brakuje sił, opadają ręce po prostu, jak się czyta te niektóre opracowania pseudoteologiczne, profanujące teksty Pisma Świętego. Często się zastanawiam, czy polemizować z tym wszystkim, bo to się jedynie nagłaśnia takie właśnie idiotyzmy wręcz. Gołym okiem widać, że autorowi brakuje dobrej woli, w ogóle elementarnej uczciwości rozumowej, interpretacyjnej. I jak można z takim, prawda, autorem polemizować? No, trzeba by przejść na jego język, prawda, odpowiadania takimi, prawda, młotami, no wręcz propagandy w wydaniu Jerzego Urbana. Przepraszam, że przywołałem to imię i nazwisko, prawda, ale no niestety dochodzimy nieraz w naszych sporach, które są potrzebne, które są nieuniknione, bo życie jest niesamowicie bogate w przeróżne właśnie zjawiska, problemy, zaskakujące. Ale naprawdę potrzebna jest właśnie szczera, cierpliwa, uczciwa, oparta na faktach, których się notabene nie uogólnia, jeżeli to są pojedyncze incydenty, prawda, notabene potępiane często natychmiast, żeby nie przypisywać pojedynczych zachowań całej społeczności jako to ich reguła życia i tak dalej. No takie właśnie stricte propagandowe z najgorszych czasów po prostu. Niestety.
Kolejny telefon. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Henryk Witczyk. Dar Stwórcy, pomoc dla człowieka, zwierzęta w świetle nauczania Pisma Świętego. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Urszula z diecezji warszawsko-praskiej, a konkretnie z prawobrzeżnej Warszawy. Ja w zasadzie mam do księdza profesora tylko jedno pytanie. Ksiądz profesor tam na początku mówił o ofierze Jezusa Chrystusa, który przyszedł na okup dla wielu. Często się nad tym zastanawiałam, dlaczego dla wielu, a nie dla wszystkich. Czy dobrze myślę, że chodzi o tych, którzy nie podejmą wiary czy miłości, jaką Bóg daje człowiekowi i dlatego dla nich tego poświęcenia nie będzie. Jak mam to rozumieć? Może nie będę stawiać tezy, tylko po prostu proszę o odpowiedź, o wytłumaczenie. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Bardzo ważne pytanie. Rzeczywiście wiele osób nosi je w swoim sercu. A sformułowanie jest rzeczywiście bardzo znaczące. Gdyby zostało użyte sformułowanie za wielu, za wszystkich, mielibyśmy do czynienia z automatyzmem zbawczym, takim mechanicystycznym podejściem do zbawienia. Tak jak automat, prawda? Ofiara złożona, wszyscy już są, prawda, automatycznie zbawieni. W tekście hebrajskim, bo najpierw chodzi o tekst Księgi proroka Izajasza, to jest 53 rozdział, mamy bardzo ważne słówko hebrajskie, rav, rabim, czyli wielu, ale to jest ta mnogość po prostu, tak jak Abraham, jego potomstwo w rodzaju 12 jest mu ukazane właśnie jako liczne, wręcz nieskończone potomstwo, jak piasek na brzegu morza, czy gwiazdy na sklepieniu niebieskim. To jest to pojęcie rabim, prawda? I Pan Jezus rzeczywiście w tekście greckim, natchnionym Ewangelii, czytamy właśnie, zresztą sięgnijmy do tekstu greckiego, mam akurat pod ręką tekst Ewangelii według świętego Mateusza, żebyśmy sobie go przytoczyli, prawda? W brzmieniu dosłownym, też przez szacunek dla tekstu Pisma Świętego, bo od razu też dopełnimy rozumienie dla czy za wielu, prawda? To jest rozdział, już otwieramy, Ostatnia Wieczerza, kiedy Pan Jezus stanawia właśnie swoją ofiarę niekrwawą, czyli antycypuje, uprzedza po prostu swoją śmierć na krzyżu. Już znajdujemy mianowicie pojmanie Jezusa wcześniej, 26 rozdział Getseman, jeszcze wcześniej, o właśnie, 26 rozdział, ustanowienie Eucharystii od wersetu 26. Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówiwszy błogosławieństwo, połamał, dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie kielich, pijcie z niego wszyscy, to jest krew moja, krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Mamy tutaj po grecku to peripollon ekhnomenon eis aphesin hamartion polloi, polloi, pollon genetivus. To rzeczywiście liczni, bardzo liczni. I to bardzo liczni może obejmować wszystkich. I tutaj Pan Jezus nikogo nie wyklucza, ale równocześnie daje do myślenia, że zbawienie nie jest czymś takim, co się każdemu człowiekowi jakby z góry należy i jest mu narzucone. Zbawienie, tak jak tutaj Pan Jezus mówi, bierzcie i pijcie, czyli uczestniczcie w tej mojej ofierze. Ona jest, zwłaszcza jeszcze w tekstach paralelnych, hyperpollon. Za was i dla was. Dla was w tym znaczeniu, że otwarta przed ta ofiara moja, to moje przeżycie w Getsemani, droga krzyżowa, oddanie ducha Ojcu, zmartwychwstanie, to jest wydarzenie dla was w tym znaczeniu, że otwarte przed nami, otrzymujecie łaskę uczestniczenia w nim. I dopiero wtedy, kiedy będziecie w sposób mniej czy bardziej świadomy, ale uczestniczyli w nim, macie szansę po prostu dostąpić odpuszczenia grzechów, czyli ostatecznie zbawienia, prawda? Tak to należy rozumieć. Ten współudział człowieka
w ofierze Chrystusa jest tutaj bardzo mocno zaznaczony i podkreślony. A wyklucza się właśnie taki, jak mówiłem, automatyzm czy narzucanie zbawienia każdemu człowiekowi bez wyjątku, na zasadzie rozporządzenia, powiedzmy, Bożego. Ale oczywiście użyte sformułowania mówią, że w tej jedynej ofierze Chrystusa ma prawo uczestniczyć absolutnie każdy człowiek. Pozostaje pytanie, na ile każdy człowiek świadomie czy nieświadomie, poprzez cierpienia na przykład, prawe życie, sprawiedliwe, uczciwe, czy szukanie w ogóle Pana Boga, jak mówi Sobór nieraz po omacku, prawda, na ile uczestniczy w tej ofierze, a na ile świadomie z tego uczestniczenia w tej ofierze się wyłącza, po prostu wykreśla. Inni jeszcze pytają, czy człowiek, zwłaszcza ochrzczony, który został w tę ofiarę Chrystusa zbawiającą, przemieniającą, w momencie chrztu włączony nieodwołalnie, na ile może się z niej po prostu, jakby to powiedzieć, wykreślić. Tutaj trudno nam dywagować, rozstrzygać. Winniśmy zostawić tę kwestię wiedzy, dobroci, miłosierdziu Pana Boga. Na przykład objawienie, które Pan Jezus dał świętej siostrze Faustynie, wyraźnie mówi, święta siostra to podkreśla bardzo mocno, jak wielką wagę dla zbawienia wielu grzeszników, których ona niemal widzi oczami duszy, z którymi utożsamia się, współcierpi. Jest świadoma, bo Chrystus daje jej poznać, że twoja modlitwa, twoja koronka pomogła tej duszy w pokoju odejść z tego świata. W pokoju, czyli właśnie w duchu zbawienia, w duchu uczestniczenia, pojednania się z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym właśnie, od którego człowieka często oddzielają właśnie śmiertelne grzechy, jak mówimy w nauczaniu Kościoła katechizmowym, czy w ogóle powszechnym nauczaniu. To może tyle w tej materii, prawda? A więc to wyrażenie wyklucza automatyzm, a równocześnie użyte słowo polloi czy rabbin daje szansę każdemu, absolutnie, stąd też mówimy, że Chrystus jest sprawcą powszechnego zbawienia, że absolutnie każdy człowiek wszystkich czasów, poczynając od Adama do ostatniego człowieka, ma szansę uczestniczyć w tym zbawczym wydarzeniu, jakim jest jego ekspiacyjna śmierć. I zmartwychwstanie, to dodajmy zawsze, ponieważ inaczej to mówimy tylko o połowie wydarzenia.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziecko Ojca. Pytanie, ale w ogóle nie na temat. Właściwie nie pytanie, tylko prośbę.
Bardzo słabo słyszymy. A jeżeli pytanie nie na temat, to prosimy też innym razem. Prosimy, halo? Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, że mam wyjątkowo nie o norkach, a o klatkowym chowie drobiu. Ja jak sobie pomyślę, jak te zwierzaki, jak strasznie cierpią i one cierpią bez przerwy całe życie, swoje króciutkie życie, bo przecież one, ileż one mogą tam wytrzymać na tych zgiętych nóżkach i z tymi zastrzykami z hormonów. I jeszcze, żeby chociaż coś dobrego z tego wynikło, ale ich jajka to są bardzo szkodliwe. Ich jajka są po prostu trucizną.
Właśnie mówiłem przed chwilą, byśmy wystrzegali się takich uogólnień, szanowni państwo. No, ja nie jestem specjalistą w tej bardzo szczegółowej dziedzinie.
Profesorze, w części telewizyjno-radiowej, tej pierwszej, zadzwoniła pani, która też podała bardzo prostą zasadę, żeby zwierzę hodować ku jego przeznaczeniu tej hodowli, czy to mlecznej, czy mięsnej, czy futerkowej, to ja już dokładam, to ono musi być bardzo dobrze traktowane, żeby osiągnąć ten cel, prawda? Żeby krowa dawała dużo mleka.
Tak, no są reguły podstawowe i sądzę, że w większości hodowcy jakoś tych reguł się trzymają, bo też są, zapewne są jakieś kontrole. No ja nie śledzę tego życia, prawda, hodowlanego, ale bez wątpienia są jakieś, prawda, inspekcje sanitarne czy inne, prawda, weterynaryjne, które, bo to przecież jest żywność, od której zależy też zdrowie człowieka. No nie ulegajmy też akurat już, no nie wiem jak, bo nie chciałbym obrazić nikogo z Państwa, prawda, bo zapewne każdy z Państwa zabiera głos na bazie takiego czy innego swojego doświadczenia, ale może próbujmy też weryfikować, doinformować się, a jeżeli widzimy oczywiście jakieś tego rodzaju zjawisko, rozmawiajmy z danym hodowcą, czy z danym środowiskiem, prawda, czy to tak jest dobrze, czy nie masz poczucia tych, czy takie wrażenia, takie uczucia nie budzą się w tobie jak we mnie, prawda, no. A z drugiej strony pamiętajmy też o tej ogromnej potrzebie, o której wspomniałem, głodu ludzkości, prawda, czy potrzeby zaopatrzenia w żywność, oczywiście zdrową żywność. No, od tego mamy te wszystkie służby, prawda, które winny też dbać o dobrostan zwierząt, jak to mówimy właśnie, hodowlanych.
Księże profesorze, prosimy o resume, podsumowanie naszych rozmów, naszej debaty dziś. Zwierzęta, dar Stwórcy i pomoc dla człowieka. Oczywiście debatujemy w świetle nauczania Pisma Świętego. Jeszcze raz dziękujemy za konspekt, który jest dostępny na stronie internetowej Radia Maryja, też na profilu facebookowym i na Twitterze.
Tak, w ramach podsumowania może przytoczę jedynie kilka takich zasadniczych myśli, iż rzeczywiście w świetle objawienia Bożego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, czyli całego Pisma Świętego, nie jedynie pojedynczych tekstów, które nieraz wyrywamy z kontekstu, żonglujemy nimi do woli, by udowadniać swoje własne jakieś właśnie odczucia, czy tezy, czy przekonania, może nawet i słuszne, ale nie musimy się podpierać akurat wyrwanym z kontekstu tekstem Pisma Świętego. Zwierzęta są naprawdę wielkim, bardzo bogatym, zróżnicowanym darem Stwórcy. Pan Bóg powierza go mądrości człowieka, jego odpowiedzialności i to odpowiedzialności przed Bogiem za zachowanie tej właśnie harmonii w ogrodzie Eden, czyli w świecie stworzonym przez Pana Boga. Z odpowiedzialność przed Stwórcą, a równocześnie odpowiedzialność przed innymi osobami ludzkimi, aby mogły żyć bezpiecznie w harmonii właśnie z całym dziełem stworzenia. Pamiętajmy też o tym, jak wielką mądrość Bożą objawia nam świat zwierząt, by nie wspomnieć o świecie roślin, skądinąd równie fascynującym, prawda, o którym Pismo Święte równie dużo mówi. Ta mądrość polega na tym, że to jest sztuka życia, bo mądrość w Piśmie Świętym oznacza sztukę życia, które daje satysfakcję, daje poczucie radości, szczęścia, wypełnienie powołania, wypełnienie celu, dla którego Pan Bóg mnie stworzył. Otóż ta wielka mądrość w świecie zwierząt polega na tym, że one wręcz rygorystycznie wypełniają prawo Boże wpisane w ich istoty. My to nazywamy instynktem czy zachowaniem, prawda, nieraz wymagającym korekty, aby zwierzę jeszcze lepiej mogło służyć człowiekowi. Oczywiście korekty z zachowaniem wszelkich norm, prawda, mądrości człowieka, wrażliwości zwierzęcia, prawda. Więc ta mądrość Boża i wielkość objawiająca się w świecie stworzeń, którą sam Bóg w mowach, uroczystych mowach adresowanych do umiłowanego sługi Hioba, Pan Bóg przywołuje, to są ostatnie rozdziały Księgi Hioba, sięgnijmy do nich, bardzo poetyckie, bardzo też takie wzruszające,
pokazujące no, cały szereg zjawisk, które Hiobowi nie były znane, a na które Pan Bóg otwiera mu oczy. I wreszcie pamiętajmy też o tej wielkiej roli zwierząt w życiu człowieka, poczynając od pierwszych ludzi, aż po Chrystusa, jako tego właśnie idealnego człowieka, oczywiście Syna Bożego, który stał się człowiekiem, który rozpoczynając swoje publiczne życie, przebywa na pustyni, był ze zwierzętami, usługiwali mu aniołowie, Duch Boży, który go tam wyprowadził, aby był kuszony przez szatana. To bardzo charakterystyczne zestawienie. Pan Jezus opiera się, jak wiemy, zwycięsko tym właśnie pokusom diabelskim, zachowując piękną harmonię swojego życia jako Mesjasz zapowiadany przez proroków właśnie z tymi stworzeniami bożymi, ze światem anielskim, czyli ze światem duchów doskonałych. I wreszcie Chrystus zmartwychwstały, który jest no, takim kluczowym wręcz metą całego stworzenia. Chrystus zmartwychwstały, który jednoczy i w sobie odnawia całe stworzenie. Chrystus, który jest pokojem, który nadaje Jego zmartwychwstanie, Jego przemienienie, uwielbienie, mocą Bożą oczywiście, nadaje sens tym wszystkim zmaganiom, tej przemijalności, temu cierpieniu, temu bólowi, temu umieraniu, śmierci, prawda? Tak jak cytowałem fragment z Listu do Rzymian, przypomnę, to jest 8 rozdział od wersetu 18, niezwykle wymowny w tej materii. Natomiast Chrystus jako pokój jednoczący nie tylko zwaśnionych ze sobą wrogie części ludzkości, to jest hymn, wielki hymn o Chrystusie, który jest naszym pokojem z Listu do Efezjan z 1 rozdziału. Niech te takie powiedzmy kluczowe sformułowania posłużą nam jako konkluzja. Może jeszcze tylko przywołajmy ten wielki obraz pokazujący no, ogromną bliskość między światem zwierząt wyobrażonym, a człowiekiem wyobrażony w figurze baranka cierpiącego, prowadzonego na zabicie ze swoją wrażliwością i Chrystusa, Syna Człowieczego. Pan Jezus, prorok Izajasz zapowiada go właśnie jako baranka prowadzonego na rzeź. Oczywiście chodzi o ofiarę paschalną. To są teksty, które dają nam bardzo dużo do myślenia i pokazują, jak życie w tym Bożym ogrodzie stanowi taką właśnie harmonijną całość. Z jednej strony życie roślin, prawda, wegetacja roślin, ich piękno, ich nasiona. Z drugiej strony zwierzęcy świat, oczywiście obejmujący generalnie, jak mówiłem, i ptactwo, i istoty żyjące w wodach. To wielkie dary Boże stanowiące właśnie jakąś taką wielką harmonię stworzenia z człowiekiem, który jest powołany do tego, aby w imieniu Pana Boga sprawował królewską władzę, królewską, czyli sprawiedliwą, odpowiedzialną, mądrą, ale też by w tym ogrodzie znajdował i pożywienie, i odzienie dla siebie, prawda, troszcząc się jak najlepiej potrafi o każdą roślinę, o każde zwierzę, o każdego ptaka, każdą istotę wodną, prawda. A naczelnym, jakby to powiedzieć, kluczem dla rozumienia tej wielkiej odpowiedzialności jest misterium życia. Życie w Piśmie Świętym jest tutaj kluczowe po prostu, zarówno to, które Pan Bóg daje zwierzętom, łącznie z płodnością, której błogosławi, jeśli chodzi o ludzi, i to właśnie tej błogosławionej płodności pary ludzkiej, mężczyzny i kobiety, mają służyć zarówno rośliny, jak też zwierzęta. To ewidentnie widać na przykład w Księdze Rodzaju, rozdział 2, w rozdziale 1 oczywiście i w rozdziale 9, czyli w tekstach fundacyjnych. Płodność człowieka, przekazywanie życia i w ogóle misterium
osobowego życia człowieka, zakorzenionego w duszy człowieka, która jest duszą osobową, mającą własną tożsamość, poczucie własnej odrębności, zdolną do nawiązywania relacji, nie tylko takich użytecznych, ale też relacji miłości, odpowiedzialności, sprawiedliwości z innymi podmiotami ludzkimi, jest tutaj kluczowe. Wielkość człowieka właśnie w tym się wyraża. Stąd też słowa psalmu 8. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Oto złożyłeś wszystko pod jego stopy. Zobaczmy sobie ten tekst. Wszak ten fragment psalmu 8 został wzięty przez Papieską Komisję Biblijną jako tytuł naszego najnowszego dokumentu dotyczącego antropologii biblijnej. Dokument powstał na prośbę Synodu Biskupów sprzed 5 lat i nosi tytuł Czym jest człowiek? W nawiasie psalm 8, werset 5. Wyraźnie mówi się o czym, tak jest w tekście hebrajskim i greckim, ponieważ chodzi o ukazanie po prostu całego bogactwa warstw relacji, czynności, ale też tożsamości, komponentów składających się na osobę ludzką, czyli jego cielesności, jego duszy, jego duchowości właśnie. Oczywiście nie oznacza to jakieś rzeczowe traktowanie człowieka poprzez ten pytajnik, czym jest człowiek. Wręcz przeciwnie, chodzi o podkreślenie niezwykłego bogactwa tej właśnie istoty ludzkiej, która bez wątpienia jest osobą i traktowana osobowo i podmiotowo przez samego Pana Boga, który podejmuje dialog, osobowy dialog z ludźmi, poczynając od pierwszych momentów po ich stworzeniu.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże profesorze, za dzisiejsze uczenie, uświadamianie. A ta nauka była w oparciu o Pismo Święte, wiedzę, doświadczenie księdza profesora. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, profesor Uczelnia Macierzysta, to Uniwersytet Katolicki Lubelski Jana Pawła II, też członek Papieskiej Komisji Biblijnej i przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, przewodniczący też dzieła biblijnego Jana Pawła II. Dziękuję, księdze profesorze.
Jeżeli ojciec Benedykt pozwoli, tylko zapowiem, że w trakcie najbliższego tygodnia biblijnego i niedzieli biblijnej po Wielkanocy, oczywiście przyszłego roku, ten dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, czym jest człowiek, będziemy szeroko prezentowali w mediach, w dyskusjach, moderatorzy dzieła biblijnego w diecezjach. A ci z Państwa, którzy chcieliby się już z nim teraz zapoznawać, zwracajcie się Państwo do swoich duszpasterzy w parafiach. W każdej parafii powinien być jeden egzemplarz i płyta CD, na której tekst, pełny tekst tego dokumentu Państwo znajdziecie.
Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękujemy. Ksiądz profesor Henryk Witczyk.
Bóg
zapłać. Dar Stwórcy i pomoc dla człowieka, zwierzęta w świetle nauczania Pisma Świętego.